Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepan. Halo, halo, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Dzisiaj nagrywamy odcinek, który jest z waszego, mam nadzieję, jednego z ulubieńszych cykli, czy cyklów, Kasia? Cykli.
Jest to nieregularny cykl.
Jest to nieregularny cykl. Shiro. I ten odcinek był w naszych głowach zapowiadany miliony razy. Wy nawet nie wiecie, ile się zabierałyśmy, żeby zrobić ten odcinek. No i w końcu to się dokona. Jak wy już słuchacie, to się dokonało. A my właśnie jesteśmy przed tą ekscytującą rozmową, więc zobaczcie, jak można dryfować w różnych czasach. Być, jeszcze nie być. To wszystko jest
stawać się.
Tak, więc dzisiaj naszą Shiro będzie Sylwia Plath.
Brawa dla niej.
I Sylwia Plath była osobą niesamowitą, poetką, o której będziemy dzisiaj rozprawiać, bo jej życiorys i jej twórczość były po prostu nastręczały i do dzisiaj nastręczają wielu biografom, pisarzom, pisarkom trudności w interpretacji, w znalezieniu tej prawdy i tego, co tak naprawdę się czasami mogło wydarzyć w jej życiu, co miało wpływ na tą twórczość, ale temu wszystkiemu będzie tutaj towarzyszyła nasza jedna z ulubieńszych gościń, która już gościła.
No, ulubiona nasza, moim zdaniem.
No chyba nasza...
Najczęściej gościła.
Nawet w Shiro już no,
była. Tak, była. I to było dokładnie rok temu.
Tak jest.
Jest to Marta Mazurek, która oprócz swojej aktywistycznej i politycznej działalności jest też literaturoznawczynią. I jej wiedza będzie nieocenionym wsparciem, jeżeli chodzi o omówienie właśnie twórczości i życia Sylwii Plath, więc mam nadzieję, że zakochacie się w Sylwii razem z nami.
Tak. Bazą naszych dzisiejszych rozmyślań będzie bardzo gruba biografia Sylwii Plath pod tytułem Czerwona kometa, napisana przez Heather Clark, pod tytuł Krótkie życie i nieśmiertelna sztuka, wydawnictwo Marginesy.
Słuchajcie, to nie jest niepozorna książka. To ma 1200 stron, więc to może 1200, więc to może was naprawdę przerazić. Ja aż po prostu sięgnę po tą.
To jest literalnie cegła. Literalnie cegła. Jeżeli jakby
to jest dopiero cegła.
Naprawdę, jak myślicie sobie, ale cegła, to jest właśnie dokładnie spełnienie tego wyrażenia, bo no, tym naprawdę można rzucić i coś, nie wiem, okno wybić.
Dla osób, które tutaj bardzo serdecznie dziękując za zaproszenie, zaraz jeszcze tutaj podziękowania uzupełnię i rozwinę, ale dla osób, które na przykład studiują różne filologie, to grubość tej książki to jest taka antologia. Antologia na przykład, nie wiem, literatury na przykład brytyjskiej, nie? Ona nie ma takich cienkich kartek, ale objętościowo taki wolumen to jest właśnie to. Czyli to jest kawał książki.
Tak, i przypisy są na końcu i one chyba są pisane fontem...
W ciągu 5.
Ja myślę, że 2.
4. Na pewno to jest z zasadą dostępności, to nie ma nic wspólnego.
W 3 kolumnach. Lupę trzeba kupić razem z tą książką.
Tak.
Ale dobra, bo my się tutaj śmiejemy, a zaraz wskoczymy i Marta opowie, jakie wrażenie zrobiła na niej ta książka. Ale ja chciałam jeszcze, zanim do Czerwonej Komety wskoczymy, to powiedzieć, że Marginesy też wydały jakiś czas temu opowiadania Sylwii Plath, o czym właściwie nie miałam pojęcia, dopóki nie zaczęłam się przygotowywać do naszego odcinka. Oczywiście tłumaczenie wspaniałej Agi Zano.
Która też była gościnią naszego podcastu.
Tak. No i ja jeszcze chciałam właśnie na początku zrobić taki coming out, że ja dopiero odkryłam Sylwię Plath. Ja wiedziałam, znałam to nazwisko, ja wiedziałam kto to, ale ja do mojego, może nie będę przyznawać którego roku życia, ale no mam 30 parę lat, prawie 40 i nie czytałam Sylwii Plath, więc...
Witamy Cię, Kasiu, w tym okrągłym stole.
Przyjmujecie mnie?
Przyjmujemy Cię.
Więc chciałam powiedzieć, że można być feministką i dopiero zacząć Sylwię Plath czytać
można.
W dorosłym życiu.
Ale przecież temu służy ten podcast, między innymi, żeby zachęcać siebie i innych do odkrywania nowych bohaterek.
Dokładnie.
I nie bądź tutaj taka samobiczująca się, Kasiu, ponieważ ja też tutaj dokonam pewnego coming outu. Mianowicie Sylwia Plath nigdy nie była na moim radarze. Ja przeczytałam Szklany Klosz, bo po prostu uważałam, że to tak wypadało, bo jestem z wykształcenia filolożką angielską. Natomiast ani tego nie miałam na kursie literatury. Ja dawno, dawno studiowałam. Nie miałam tego na kursie literatury, bo to już były takie lata 50. Tutaj, jeżeli ktoś się bardzo interesował, to sobie czytał. Natomiast nie miało to, nie była to męska literatura, nie była to taka literatura, która na przykład była eksperymentalna za bardzo, prawda? Więc ona po prostu, wiadomo, wiadomo było, że gdzieś tam w annałach jest zapisana. To jest jedna rzecz. To, że mnie tutaj zaprosiłyście do tego podcastu, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję, spowodowało, że trochę wróciłam do lektury, przypomniałam sobie tę książkę, zdałam sobie sprawę, że jak ją dekady temu przeczytałam, to ja w ogóle nie zrozumiałam, nie doceniłam. Teraz trochę to jest zupełnie co innego. Jestem na innym też etapie swojego życia, mam inne również rozumienie rzeczywistości. I oczywiście książka, którą zadałyście, bo to taka była praca domowa do odrobienia, bardzo przeczyłam. Bardzo przeczyłam, bo mówimy, że to jest bardzo gruba. Ona jest onieśmielająca. I słuchajcie, jak się ją zaczyna czytać, to ona też odrzuca, ponieważ ona ma... To jest książka bardzo drobiazgowa. To jest książka oparta na... I jeszcze taki miszmasz, czyli oparta jest na dziennikach, na listach, na wywiadach, również na artykułach krytycznych, ale także na innych biografiach. No i do tego wszystkiego dochodzą wymieszane utwory, wiersze Sylwii Plath. Czyli mamy totalny miszmasz, ale mamy też taką wielką skrupulatność kronikarską. To znaczy tam się, słuchajcie, dzieje, my poznajemy Sylwia Plath, zanim ona się urodzi w ogóle, to my mamy tam, nie wiem, z 200 stron minęło opowieści o rodzinie jej ojca, prawda, który tutaj z poznańskiego się wywodzi, to jest też dla nas bardzo ciekawe. Rodzina jej matki, historia tej miłości i tego, w jaki sposób, czy kiedy, czy w jakich okolicznościach Sylwia Plath się urodziła. I tego muszę powiedzieć, że martwiłam się, że nie dam rady. Myślę, no nie zmęczę.
To 200 stron przed urodzeniem.
Tak, i to jest, jeszcze ja dostałam takie pytania, tutaj mówiłam to do mojego partnera, mówię, słuchaj, no nie, no rzucę to, nie dam rady, przecież tutaj mi głowa...
Co one w ogóle wymyśliły?
Tak, natomiast on mówi, to może ja ci po angielsku tutaj przeczytaj, to może złe tłumaczenie. Okazuje się, sięgnęłam po wersję angielską. Nie, to nie chodzi o tłumaczenie, tłumaczenie jest dobre. Chodzi o to, że jest to tak bardzo nagromadzone, tak wiele faktów i wiecie, czego mi brakowało na początku? Na początku brakowało mi takiej, wiecie, snucia opowieści, bo ja przeczytam, nie wiem, 1000, 2000 stron, ale żebym ja miała tam opowieść. A na początku tej opowieści brakowało. Ale słuchajcie, to są złe, miłego początki, bo później im dalej się już wgłębiasz i jeżeli rzeczywiście masz też Szklany Klosz, który jest przeczytany, to on w pewnym momencie się tutaj bardzo mocno pojawia. No a potem już się, słuchajcie, pojawia love story. Tam nie jedna jest love story, no ale ta, wiadomo, ta najważniejsza i ta najdłuższa. I później wielka melodrama, no drama, ale to jest taka melodrama jednak, tego całego związku, tych całych zdrad, tego całego rozstania. Więc tak, od początku jest tu takie widmo, bo przecież wiesz, jak to się skończy. I ostatnio znalazłam w mediach społecznościowych takie pytanie, jaka jest najsmutniejsza książka, jaką ostatnio przeczytałaś? No i musiałam powiedzieć, że Szklany Klosz i Czerwona Koneta. Ale samo czytanie, już jak się tak naprawdę człowiek to wdroży, to to jest, po angielsku jest takie określenie page turner, czyli po prostu co jest na następnej stronie, co się stało, chociaż przecież wiesz co się stało, ale tak to jest opisane. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo to ta praca domowa sprawiła, że ja również odkryłam na nowo i tak naprawdę Sylwię Plath. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Cała no my też dziękujemy, że wydawnictwo Marginesy, które nam też przesłało tę książkę, no jednak tak bardzo odważnie na rynek wydawniczy rzuciło no taką knigę, która...
Dla ultrasów.
Dla ultrasów, ale to jest no niesamowite, że jest zapotrzebowanie na takie książki, to jest bardzo pokrzepiające i że się wydaje takie książki, że się je tłumaczy, no bo to wiecie, no rynek wydawniczy rządzi się swoimi dziwnymi prawami. No i uważam, że to, że ta książka no, przyjęła się, że ona zaistniała, że jest widoczna i że się o niej też rozmawiało, kiedy ona została wydana w zeszłym roku. I my oczywiście tutaj naszym zwyczajem oszukujemy cykl wydawniczy książek, bo chcemy, żeby one żyły dłużej niż tylko miesiąc po wydaniu i omawiamy je w różnych częstotliwościach, żeby ciągle przypominać o tym, że warto czytać nie tylko nowości i nie tylko opierać się na tym, co teraz jest hot, bo te książki czasami muszą w nas trochę urosnąć, musi do nich przyjść ten moment i właśnie w nas ten moment w końcu przyszedł, no i to na pewno była duża zachęta.
No to jest, myślę, że ta pozycja jest taką próbą stworzenia takiego pełnego obrazu życia i twórczości Plath. To jest ciekawe, że o Sylwii Plath jest bardzo dużo materiałów biograficznych, właśnie różnych książek, różnych interpretacji jej życia i jej twórczości. I właśnie ciągle mówimy o jej życia i twórczości, bo to jest przypadek pisarki, no taki, że nie da się oddzielić tego życia od tej twórczości, prawda? Właściwie to jej życie, ta jej biografia tak przed nią kroczy. I właśnie są takie osoby jak ja, które tylko wiedzą o tym, że odebrała sobie życie, że napisała Szklany klosz, jest autorką w ogóle jednej powieści, prawda?
Tak.
Ale napisała bardzo dużo wierszy, to jest też ciekawy jakiś taki, wydaje mi się, ewenement, że bardziej jest w Polsce znana jako autorka Szklanego klosza niż jako autorka poezji. No i cały czas, wiecie, jak ja czytałam Szklany klosz, to ja starałam się po prostu przeczytać powieść. Teraz, jak przygotowywałam się do tego odcinka, nie? I właśnie zanim po cokolwiek sięgnęłam, żeby zgłębić jej życie, to mówię, dobra, najpierw przeczytam ten Szklany klosz. I trochę bym chciała, najpierw zanim wskoczymy jeszcze tutaj właśnie do tego życia Sylwii, chciałabym Was zapytać, czy pamiętacie, jak czytałyście Szklany klosz? Bo ja właśnie czytałam to dopiero teraz. Już trochę Marta powiedziała, że przeczytała teraz po latach i że ten odbiór jest inny.
Tak.
Ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle najpierw zaczęłam to czytać i tak wiecie, czytam, w ogóle śmieję się w głos, zabawna ta książka. Mówię, w ogóle o co chodzi? Miałam taki obraz, że to taka doliniarska jest autorka, że wiecie, nie? Że po prostu...
No i co przyszło?
No i potem oczywiście przyszedł ten rok i ogarnął mnie, ale dla mnie to było niesamowite, jak można było nagle to wszystko odwrócić, nie? Że wiecie, że tam w tej pierwszej połowie Szklanego klosza, dla osób może, które nie wiedzą, no to jest taka powieść też, no bardzo też spleciona z życiem Sylwii. To jest powieść o młodej dziennikarce, pisarce, publicystce, która jedzie na staż do Nowego Jorku. W poczytnej redakcji pisze artykuły, mieszka na stacji, w hotelu takim, przepraszam, nie na stacji, tylko w takim hotelu, gdzie mieszkają tylko inne koleżanki. Tylko
w hotelu kobiety. Amazon.
Tak. I tam dochodzi na różne bankiety. No właśnie rozwija tą karierę swoją. I ten początek jest taki właśnie, że wow, wiecie, taka młodość, taka na początku drogi i także tak ona czerpie to życie, tak? I tam różne ma sytuacje śmieszne, zabawne.
I ją uszygają. To, co robią młode,
tak.
Również kobiety,
tak.
Kiedy są wypuszczone do stolicy,
tak.
Na staż i czują się królowymi życia, bo one tam po raz pierwszy zobaczyły takie osoby z pierwszych stron gazet. To było czasopismo Mademoiselle, żeby nie było. To było czasopismo modowe, co dla osoby mającej takie zacięcie bardziej literackie mogło być troszeczkę poniżej jej marzeń i ambicji. No ale tak, i to jest ta opowieść.
Duszny. Ale to było też jedyny magazyn, który też miał ten taki dział felietonów, czy tak, też wywiadów, że nie był tylko pięknym magazynem o modzie.
Tak, natomiast to, co z tej troszeczkę z tej opowieści dla mnie przebijało, to właśnie takie trochę no za mało ambitne. Ja miałam takie tutaj wrażenie, że to jest wszystko takie duszne. Ja miałam wrażenie takiej duszności, tak? Jak się, znaczy to później się jeszcze bardziej zrobiło, to już się zrobiło tam w ogóle nie do życia, ale ta, nawet ta pierwsza część książki, o której mówisz, to ona miała, dla mnie miała takie wrażenie, że to było tak gorąco tam było, brakowało powietrza. To było moje dominujące wrażenie.
I rzeczywiście ciekawe, że tak dużo miała tego wszystkiego, nie? Ta bohaterka. Dużo możliwości i tak dalej, ale ona chciała jednak więcej. To co mówisz, że trochę za mało ambitna, że ona wiedziała, że zasługuje na więcej. A ty, Agnieszka, jakie miałaś wrażenia z pierwszej lektury, pamiętasz?
No ja już to niejednokrotnie mówiłam, więc nie chcę się jakoś bardzo powtarzać, ale jak może ktoś nie słyszał albo po prostu będzie musiał wysłuchać jeszcze raz, no to ja czytałam Szklany klosz jako nastolatka. I pamiętam, że czytałam go pod kołdrą z latarką podczas burzy. I po prostu, no ja mam to wspomnienie jest we mnie tak żywe, że po prostu pamiętam, jak nie mogłam przestać czytać tej książki i byłam po prostu takie zachwycona, no ale ja też znałam życiorys Sylwii Plath i po prostu wiedziałam, co się wydarzy. No pamiętam też to przejście, które miałam od tej pierwszej do tej drugiej części, gdzie mamy rzeczywiście te życie w Nowym Jorku, o którym mogłaby marzyć każda młoda kobieta, wydawałoby się, do tej tak jednego z takich no, pierwszych literackich obrazów depresji, tak opisanych też z perspektywy kobiety przede wszystkim. I no, to było dla mnie takie no, bardzo dojmujące, no bo to też jest dla mnie takie wspomnienie związane z tym, że no, ja jako dorastająca kobieta no miałam dużo takich emocjonalnych rollercoasterów, dużo takich wahań nastroju związanych z niską samooceną, z tym, że trochę nie wiedziałam, co się dzieje z moim ciałem i wszystko mi się wtedy wydawało takie po prostu, że każdy problem postrzegałam jako taki koniec świata, że wszystko było takie w mojej głowie duże, że wszystko było wielkim problemem, który po prostu zaważy na całym moim życiu, że ta perspektywa była taka bardzo, no bardzo skurczona do mojego tego mikroświata i dopiero to się jakoś tak rozkurczało wraz z pójściem na studia i nabraniem pewnego dystansu. No i po prostu ja jakoś bardzo rezonowałam z tym, chociaż oczywiście teraz widzę i jakiś taki, wiecie, no w wieku kilkunastu lat nie widzi się, że jakby porównywanie tych doświadczeń jest jakby trochę jakby i nie na miejscu, ale chodzi o to, że ja wtedy czułam, że ja jestem też taka smutna i że ona też, że w końcu ktoś napisał coś, co ja czuję, chociaż no teraz jako dorosła kobieta, jako czytałam tę książkę po wielu latach drugi raz, no to się zupełnie inaczej czyta i jednak to w jakim miejscu i z jakim doświadczeniem się podchodzi do pewnych lektur, no to też jest takie, tym bardziej jak się czyta drugi raz, to jest też i się pamięta to pierwsze doświadczenie, no to jest takie no niesamowite, że teraz to ja też choruję na depresję, wiem dokładnie o czym ona pisze, totalnie rozumiem ten kontekst też historyczny, w którym ona się znajdowała, bo wtedy tylko po prostu ona była dla mnie poetką z depresją i ja wtedy, moja świadomość feministyczna była taka trochę jak Sylwii Plath wtedy, że mówiłam, że ja nie jestem taka jak inne dziewczyny i że wiecie, że generalnie nie za bardzo, nie znałam w ogóle historii ruchu wyzwolenia kobiet. No i bardziej mówiłam, że no wiecie, że ja jestem inna, to jest moje wyjątkowe doświadczenie, no i w ogóle byłam bardzo skupiona na sobie. I dlatego ta książka wtedy też we mnie rezonowała i dlatego też bardzo dużo osób wciąż w młodym wieku po nią sięga, ale totalnie się nie zgadzam, że to jest książka dla młodych kobiet, czy dla młodych osób w ogóle.
Ja może powtórzę tylko to, że za pierwszym razem ona w ogóle do mnie nie trafiła, bo ja w ogóle nie odczytałam depresji, to znaczy wiecie, ja dzisiaj oglądam film i oglądamy film i potem słyszę, że ale słuchaj, no to jest film, ten ojciec jest w depresji. Naprawdę? W ogóle mam, czyli jakby ja aż dziw, że tego nie wyłapuję, tak? Skupiam się pewnie na innych rzeczach i to jakoś do mnie nie dociera. Teraz zupełnie inaczej to oczywiście przeczytałam. I ja pozwolę sobie przeczytać sam początek i to, na co ja zwróciłam uwagę. Okay. Zacznę od początku, czyli upalne to było lato, dziwne lato, w którym stracono Rosenbergów. A ja siedziałam w Nowym Jorku i nie bardzo wiedziałam po co i dlaczego. Głupio mi się robi na myśl o karze śmierci. Sama wzmianka o tym, że można uśmiercić człowieka za pomocą prądu, przyprawia mnie o mdłości, a w gazetach o niczym innym nie pisali. Nie miałam powodu utożsamiać się z Rosenbergami, ale mimo woli wciąż wyobrażałam sobie, jak to jest, kiedy kogoś smaży się żywcem prądem, puszczonym po wszystkich nerwach. To jest początek. To jest ta przysłowiowa strzelba Czechowa, tak? Czyli jak ją daje na początku, to ona w końcu musi wystrzelić. I rzeczywiście to, co mamy, jesteśmy wrzuceni od razu w tej powieści w erę makartyzmu. Czyli mamy lata 50., mamy nagonkę polityczną, polowanie na czarownicę, czyli tych, którzy współpracują z komunistami, no i Rosenbergowie, to była taka pierwsza para Żydów oskarżonych o współpracę ze Związkiem Radzieckim i przekazywaniu im czego? No, wiecie, przepisów na bombę atomową, bo przecież jesteśmy w okresie zimnej wojny. Tam w ogóle jest bomba atomowa. Coś, o czym ona też wspomina. Czyli są elementy świata, w którym żyje, które sprawiają, że ona, że młoda osoba, tak jak ona, może żyć w lęku, prawda? To w ogóle jakby dopiero teraz można sobie to uświadomić, kiedy wiemy, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo młodszych osób, też starsze też przecież, ale żyje w obawie o ten świat, prawda? Czyli mamy tutaj lęk związany z katastrofą klimatyczną, ale też przecież z wojną i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ten taki porażający początek, czyli ta egzekucja tego małżeństwa, to jest taka państwowa przemoc. I w ogóle to nas zupełnie inaczej ustawia w odbiorze tej powieści potem cały czas, bo cały czas ta powieść od samego początku, ona jest tak naprawdę o systemowej przemocy. Tutaj akurat takiej, w tej pierwszej połowie tej przemocy takiej społecznej, która wdraża ją w pewne tryby, co to znaczy być kobietą. Ona ma tam lęk, pamiętacie jaki ona ma lęk przed ciążą? Ona cały czas się boi, że ona po prostu z tym sobie pozwoli na to, z tym sobie pozwoli na to, bo jest przymus chodzenia na randki. Przecież tam jest przymus chodzenia na randki. To jest po prostu, wiecie.
No to jest jedyne, co może zrobić kobieta w tamtych czasach, czyli znaleźć męża, tak?
Tak. I jedynie może go przyjąć, albo może go odrzucić, prawda? To jest to. Ale ona musi chodzić na te randki i jak nie zostanie tam gdzieś zaproszona do jakiegoś uniwersytetu, no to ona spada w hierarchii społecznej, prawda? To widzimy, co tu się dzieje. A druga rzecz ma ten taki, to nie jest tylko na ile ja mogę sobie pozwolić, żeby nie stracił ten gościu do mnie szacunku, tylko tam jest realny strach przed tym, że ona zajdzie w ciążę, a ona chce być pisarką. I to jej zniweczy karierę. Jesteśmy w latach 50. To pewnie zaraz do tego przejdziemy, ale to jest realny strach. Pigułka, rok 1960.
Tak.
Lata 50., na razie jeszcze badania. Ona w pewnym momencie, prawda, zbadała się i dostała tą diafragmę, tak? Czyli mogła wreszcie
Tak zwany kapturek
i ona wtedy poczuła, teraz mogę i stała się nieco taka zdzierowata, prawda?
No ale momencie. Właśnie odszedł jej ten element lęku, jeden, ten ciężar.
To jest niesamowite, ten, że tam ona bardzo często mówi, że ty nie masz nic do stracenia jako mężczyzna, a ja po prostu mam bardzo
wszystko.
Że ja mogę stracić wszystko, nie dość, że będę tą panną z dzieckiem, że nie wiem, czy ty ze mną się ożenisz, no to po prostu ja mam plany swoje, ja chcę bardzo dużo zrobić.
Ona gdyby zaszła w ciążę, to gdziekolwiek by była w pracy, to by ją zwolnili, bo to było na porządku dziennym. Jesteśmy przed Betty Friedan.
Tak.
Betty Friedan 8 dni po jej samobójstwie wydała książkę. To jest, wiecie, to jest mistyka kobiecości, czyli jesteśmy tutaj w tym jakby etapie.
Tak, ja tylko tutaj zrobię taką małą tutaj dopowiedzenie, bo jest też taki świetny dokument wyprodukowany przez BBC o Sylwii Plath i o Szklanym Kloszu. I on jest dostępny na YouTubie w całości, więc go podlinkujemy. i tam wypowiada się jedna z przyjaciółek Sylwii Plath, też jej córka się wypowiada i ona mówi, że ona była bardzo szczęśliwa, jak zaszła w ciążę i podzieliła się w tym pracę i dostała, tego samego dnia została zwolniona. Więc tak jakby jest. To naprawdę, to były tego typu czasy, że od razu dostajesz wypowiedzenie, dziękujemy, do widzenia.
Zresztą jak Sylwia Plath wyszła za mąż, to ona wtedy miała stypendium i ona ukrywała te informacje, bo bała się, że jeżeli to dojdzie do fundatorów, to oni ją wywalą z tego stypendium, dlatego że wyszła za mąż. Więc to jest w ogóle masakra, tak? Ale jeszcze tutaj właśnie chciałam taką inną troszeczkę może rzecz jeszcze wspomnieć, że dzisiaj, mając też oczywiście tę biografię tak skrupulatnie spisaną, wiedząc, co było jej przedmiotem prac analitycznych na studiach, że to był James Joyce, że ona studiowała portret artysty z czasów młodości, no to nie da się w tej chwili szklanego klosza nie przeczytać jako takiej kobiecej, ironicznej riposty portret artystki z czasów młodości. I to jest gra, pokazanie, może tak króciutko, portret artysty z czasów młodości to jest taka klasyczna pozycja modernistyczna brytyjska, irlandzka, no bo wiadomo, James Joyce. I tam jest Stefan Dedal, Dedalus, czyli od tego Dedala, który te skrzydła robił, syn jego, wiadomo, prawda, mityczny Dedal. I on jest na początku XX wieku, urodził się w Irlandii i zdaje sobie sprawę z tego, że żeby zostać artystą, to on musi porzucić katolicyzm irlandzki, musi porzucić nacjonalizm, on musi rzucić te wszystkie okowy zewnętrzne, on pakuje walizki i wyjeżdża do Paryża i tam będzie tym artystą. Natomiast, czyli on jakby na skrzydłach swojego geniuszu opuszcza tę wyspę. I co się dzieje? Zupełnie inna trajektoria opowieści jest u Sylwii Plath, prawda? Kiedy ona ma taki sam pęd, ona od 15 roku życia wiedziała, że będzie pisała. To jest, poprosiła, żeby znaleźć sobie fragment. I ona mówi, jest we mnie głos, który domaga się tego, żeby wybrzmieć. I ja dlatego piszę. Czyli ona tutaj nie bierze jeńców. Po prostu jest też twórczynią, jest też artystką i też chce całego życia. I w pewnym momencie jej trajektoria jest zupełnie inna. Kobieta, która ma ambicje, kobieta, która ona by chciała tak jak mężczyźni. Ona w pewnym momencie mówi, że ona fantazjowała, że chciała być mężczyzną, zdobywać doświadczenia w barach, w burdelach, na polach bitew, jak Ernest Hemingway chciała być. I jeżeli jesteś taką kobietą w latach 50., ja już nie mówię, że tylko w Ameryce, bo jak potem opowiemy o Cambridge, to będzie jeszcze większa tragedia. Po prostu, co z tobą robią, tak? Gdzie ona niestety ona nie wyfruwa, ona schodzi do podziemia, ona schodzi do piekła, ona jest poddana terapii elektrowstrząsowej i zamknięta w szpitalu dla psychicznie chorych, no tak to się wtedy nazywało i tak to było, czyli mamy zupełnie inną trajektorię, jest to ironiczna odpowiedź, tak, ale odpowiedź, która ci pokazuje, zobacz jak kobieta może być tą artystką. Zobacz, co się zadzieje, prawda? Mnie, ja jeszcze dopowiem też, bo to też nie jest taka lektura totalnie pozbawiona tego kontekstu Czerwonej Komety, czyli tej biografii, bo ja ta biografia jest o tyle świetna, moim zdaniem, że ona pokazuje bardzo mocno kontekst kulturowy, kontekst historyczno-społeczny, w którym ona żyła i który z pewnością miał też wpływ na to, w jaki sposób ona się po prostu czuła, prawda? To jest ta druga rzecz. No nie chcę dominować, ale wiecie, tak. No to jest moje teraz takie, inaczej już nie mogę, już teraz mi się bardzo podoba.
Właśnie dałaś taką świetną ramę, nie? Która też pokazuje, dlaczego ta twórczość Plath jest ważna i jest wciąż aktualna w ogóle, bo przecież to, co mówisz, jak umieszczasz szklany klosz w kontekście takiej większej przemocy systemowej, to przestaje być tylko opowieść o młodej kobiecie, która przeżywa albo pierwsze kroki stawia w dorosłości, albo właśnie tak jak Agnieszka wspominała, to przestaje być tylko świetny obraz po prostu klinicznej depresji, bardzo dobrze oddany, ewokujący jakieś stany emocjonalne, ale dodatkowo to jest jeszcze taka jakby meta opowieść o tym, jak to jest być obywatelem i jak to jest być kobietą, obywatelką, nie? I no super z tego słucham, Marta, dzięki.
Tak, ja jeszcze tylko chciałam tutaj wtrącić, bo wspomniałaś o czymś bardzo ważnym, co uważam też w tych współczesnych biografiach i odczytaniach Sylwii Plath coraz bardziej wybrzmiewa, czyli ta kwestia seksu i seksualności. I to jest też niesamowite, że w latach 50. i 60., gdzie rzeczywiście ten temat seksu no, był tematem tabu, zwłaszcza jeżeli chodzi o poruszanie go przez kobiety.
Tak.
A ona w swoich dziennikach i w listach bardzo dużo pisała o tym, że ją po prostu seks bardzo interesuje. Pisała o tym, że co ją podnieca, co pisała, że ona bardzo by chciała eksplorować tą swoją seksualność i właśnie ten lęk związany z tym zajściem w ciążę i ten kapturek, który ją po prostu ratuje, w takim sensie, że ona po prostu może jakąś część siebie, która wie, że w niej jest i którą chciałaby zgłębić, może w końcu to zrobić. I to jest też niesamowite, że dla mnie to jest taka nieuświadomiona postawa, czy gdzieś jakieś taka to, o co chodziło jakby w tamtych czasie o feminizmie, czego ona w ogóle nie nazywała wprost, nie brała, nie przyczyniała się, nie dołączała się w żaden sposób do ruchu wyzwolenia kobiet, czy w ogóle nie mówiła o feministkach, ale no wszystko to, co ona, z czym się zmagała, czego chciała, ta jej postawa, no to właśnie wyrażała to, co potem nazwała Betty Friedan, że to jej życie jakby jest tym właśnie tym konfliktem, że z jednej strony wiesz, że nie możesz mieć tego życia jak mężczyzna, więc ona, nie mając jakby pewnych narzędzi, jakąś tam wyobraźnię, którą dysponowała, no to powiedziała sobie, no okej, to muszę jakby być bliżej mężczyzn, być bardziej taka męska, ale zachowując te swoje pragnienia kobiety związane z na przykład z zgłębianiem tej seksualności, ale muszę być w tym wszystkim męska, bo wtedy mi to być może trochę ujdzie na sucho i w międzyczasie ona widzi, że kiedy jestem właśnie bardziej męska, no to mam ten cały przywilej związany z tym, że mogę być bardziej wolna, mogę po prostu więcej wymagać, mogę być też traktowana przede wszystkim poważnie, no bo ona też uważała, że no nie ma za bardzo, nie miała też wokół siebie kobiet, bo uważała, że kobiety nie są interesujące i nie zgłębiała tego, dlaczego na przykład one, jakby dlaczego ona nie ma z nimi o czym na przykład porozmawiać i z czego to się bierze. Nie mówię o tym backlashu powojennym, no bo to jest jakby też taki duży temat, w którym ona jakby wchodzi w tą dorosłość i te kobiety też są na takim rozdrożu, więc dla mnie ten kontekst związany właśnie z tym zgłębianiem i seksualności i w ogóle pokazaniu się jako kobieta, jako osoba seksualna, no w latach 50. no było bardzo odważnym gestem.
To ja bym chciała do tego dorzucić, bo to jest jeden aspekt, o którym mówisz, właśnie ta seksualność, ale ja myślę, że w każdym aspekcie swojego życia Sylwia Plath po prostu realizowała ideał feministyczny, właśnie to, co już Marta powiedziałaś, chcemy całego życia. Chcę być artystką, mogę być artystką, jestem świetną artystką. Chcę być jednocześnie matką i nikt mnie nie zabroni, nie? I jakby mogę jednocześnie mieć wspaniały romans, namiętną miłość, porywy serca i w ogóle mogę być romantyczna, mogę być artystką, mogę być wyzwolona, jakby o, że ona chce tego wszystkiego dla siebie i ona nie zamierza sobie odmawiać, nie?
Tu w ogóle myślę tak, ona nie za bardzo mogła mówić o feminizmie, bo on jako ruch dopiero może za chwilę dojrzeje, tak? Albo za chwilę się zrodzi. Natomiast ona była zaliczana do tak zwanych poetów, do grupy poetów, czy poetów i poetek, bo tam jeszcze taka ważna była Anne Sexton, która też notabene popełniła samobójstwo, tylko już po dostaniu Pulitzera, a nasza Sylwia przed. No i to była poezja konfesyjna, to była poezja tych lat 50. i to jest istotne, dlaczego ona, jakby dlaczego nie możemy oddzielić jej twórczości od jej życia, bo ta poezja konfesyjna, to ona właśnie była taka troszeczkę nazwijmy to w odwrocie od takiej modernistycznej, ścisłej poezji, gdzie jest taka brak takiego osobistego zaangażowania, nie ma biografizmu, nie będzie ci poeta pisał ja, jako jako to takie romantyczne, że jestem w tym, tylko wymyśli sobie jakąś osobę, czyli taki jest jakby jest poza wierszem, podczas gdy poezja konfesyjna to właśnie jest poezja oparta na biografii, to jest analiza swojego własnego życia, poeta, poetka jest w tym wierszu, o sobie pisze i przez to właśnie czy Anne Sexton, czy właśnie Sylwia Plath wprowadziły do literatury tematy, które były do tej pory tabu, które były, dzisiaj nazwiemy, to był feminizm, ale Anne Sexton pisała o menstruacji, pisała. Sylwia Plath pisze o chorobie psychicznej, tak? Więc są to rzeczy, których nie było, które one wprowadzały i przez to były po prostu obrazoburcze. Ja jeszcze gdzieś przeczytałam jakiegoś tam wypowiedź, jakiejś, nie wiem, krytyka, krytyczki, że gdyby Sylwia Plath może była w Stanach, a nie w Anglii, to kto wie, czy nie zaczęliby jej zaliczać do, uwaga, bitników. I teraz jesteśmy, nie? Jack Kerouac, wiecie? I mamy po prostu kreowanie, szukanie siebie. Społeczeństwo jest nieważne. Ja jestem najważniejszy. Szukam tej wolności. Więc te idee u niej uważam, że są widoczne, prawda? I ta frustracja, że nie mogę. To tylko chciałam tutaj tak właśnie wtrącić, dlaczego jednak ta twórczość i to życie i też to w tej, wiecie, ja tu jednak będę ciągle wspominać o tej czerwonej komecie, tej wielkiej biografii, bo ona jest ogromną tutaj taką skarbnicą wiedzy i takie daje możliwości przemyślenia też.
Tak, ale no właśnie dla mnie to jest niesamowite, że ona ucieleśniała te wszystkie takie tęsknoty kobiet i tą potrzebę właśnie ruchu wyzwolenia kobiet i tego, żeby nazywać pewne rzeczy i włączać to w filozofię czy tam myśl społeczną, feministyczną, ale ona no, była też bezlitosna wobec kobiet w portretowaniu ich i ona nie miała postawy siostrzeńskiej i też jest to niesamowita też taka legenda, która się ciągnie za szklanym kloszem, no bo osoby, które znały Sylwię w tamtych latach, no bo ona, Szklany Klosz został wydany w 1963 roku, ona opisuje to swoje doświadczenie z lat 50., początku ich. No i tam zostały sportretowane prawdziwe osoby, które jakby towarzyszyły jej podczas tego stażu, podczas tego pobytu w Nowym Jorku.
Dlatego ukazał się po raz pierwszy pod pseudonimem.
Tak, dokładnie. Właśnie w tym dokumencie BBC, tam wypowiadają się ci jej znajomi, czy to z dzieciństwa, czy z tamtych lat, że no oni no z lubością po prostu sobie odkrywali kolejne, rozpoznawali kolejne osoby, które ona sportretowała. I też był taki case, że jedna z dziewcząt tam sportretowanych też popełniła samobójstwo. Została tam dosyć no, bezlitośnie przez Sylwię opisana. No i jej spadkobiercą został wytoczony, twórczości Sylwii Plath został wytoczony też proces o zniesławienie. Właśnie związany z tym, że no, ze względu na historię tej dziewczyny i to, jak potoczyło się jej życie i to, co zrobiła, no, że to jest niesprawiedliwy jakby taki portret związany z tym, jakby no, jej, no, z tym, jak została przedstawiona. Plus, no, jakby dla mnie ona też bardzo była trochę taką pick me girl, że Sylwia jakby raczej przejawiała taką postawę, że ja nie jestem taka jak inne kobiety, że ja tutaj z chłopakami, bo z chłopakami było bardziej się opłacało przebywać, można było więcej ugrać, oni trochę bardziej ją rozumieli, ale ona też trochę w tym wszystkim nie chciała rozumieć kobiet. Lubiła niektóre kobiety, miała tam przyjaciółki i ten Szklany Klosz zdaje test Bechdel, bo też było w jednym z podcastów, które słuchałyśmy przygotowując się do rozmowy. No to nie jest tak, że kobiety są tylko tutaj sportretowane w taki trochę mizoginistyczny sposób, bo one też rozmawiają ze sobą, są pełnokrwistymi postaciami, no ale jednak ta i Sylwia i ta bohaterka i Esther no dystansują się wobec pewnych kobiet i ich postaw bez takiego zagłębienia się, skąd te pewne postawy wynikają i z tego, w jakim kontekście te kobiety żyją jednak w latach 50.
No właśnie tutaj poruszasz kochana, to jest wierzchołek góry lodowej.
No wiem.
Marta rozłożyła notatkę.
Pierwsza rzecz to jest przede wszystkim taka, że ja się też zastanawiam, czy samo, bo to był już oczywiście ten Romanek Lew, czyli to jest pomysł z kluczem, wiadomo kto jest kto. I czy samo wspomnienie, że ich córka jest wymieniona jako będąca, zamknięta w tym samym zakładzie co Sylwia, to już nie oznacza, że to jest zniesławienie, bo pamiętajmy, że mamy lata 50. Pamiętajmy, jak matka, jakie miała ogromne opory przed tym, żeby Szklany Klosz opublikować. Dlaczego? Bo mamy ogromną stygmatyzację choroby psychicznej. Tak? Czy nikt o tym nie mówił. Wiecie, dzisiaj nawet, wiecie, jeżeli ktoś pójdzie do, no ja nie mówię o terapii, to my w ogóle zaczynamy mówić o tym, prawda? Dzisiaj to w ogóle jest w drugą stronę, każdy się sam nie wiem co diagnozuje, ale chodzi o to, że wtedy to było ogromne tabu, to był wielki wstyd, tak? I to jest to tabu przełamywane, więc być może to jest troszeczkę z tym związane, to jest jedna rzecz. Tu rzeczywiście druga rzecz, wiesz, obawiam się, że zaczynasz tutaj taki tekst jak siostrzeństwo, hello, hello. Jesteśmy w latach 50., świat jest mizoginiczny. Ona jest w akademii. Uniwersytet jest bardzo mizoginiczny, a jak jeszcze pojechała do Cambridge, to zobaczyła, że tam mizoginia jest po prostu 10 razy większa niż w Stanach. Więc jak nam się wydawało, że lata 50. w Stanach Zjednoczonych to był backlash, to bycie w Cambridge w latach 50. to była masakra. Na ostatni dzień zajęć dla studentek jest tam nauczyciel, który prowadził z nimi pisanie twórcze, nazywał się Davis, dał im na odchodne bardzo nieprzyjemną poradę, to wspomina jej koleżanka z roku. Powiedział, że ma nadzieję, że żadna z nas nie zamierza zostać pisarką. Twórcze pisanie na Cambridge, te laski poszły tam pisać, tak? Ponieważ kobiety piszące są często bardzo nieszczęśliwe. To były zajęcia z twórczego pisania. Jak zakładaliśmy, traktował nas poważnie oczywiście. I nie wiem, ile osób doświadczyło z powodu jego słów niemocy twórczej, ale ja z pewnością postanowiłam, że nigdy nie zostanę autorką prozy, ponieważ nie chcę wpaść w depresję. I być może sama Sylwia też bardziej uciekała, znaczy ona w ogóle w poezję, choć tak jak powiedziałyście paradoksalnie, my znamy bardziej Szklany Klosz, że może więcej prozy by pisała, prawda? Ale ona miała, wiecie, ona na każdym kroku spotykała się z barierą. To jest osoba, która mówi, jestem geniuszką, chcę pisać, mam talent twórczy i po prostu nie, i do widzenia. To jeszcze żebyśmy pozostały w co między kobietami. Bo w ogóle ta biografia to jest dla filologów i filolożek, to słuchajcie, to jest po prostu majstersztyk, możecie sobie tam pooglądać, znajdziecie cuda. Znajdziecie cuda, bo nasza Sylwia była uprzywilejowana, ona się obracała w kręgach literackich i ona miała takie aspiracje bardzo. Więc jak pojechała do Cambridge, to miała wykłady z F.R. Lewisem i to wszyscy, którzy skończyli jakąkolwiek filologię, czy angielską, czy amerykańską, to hello, wiedzą, miała z nim wykłady. Davida Deitchesa poznała i z nim miała wykłady i się bardzo z tego cieszyła. Ona chodziła na zajęcia razem z Toni Drabble. I jak ktoś nie wie, kto to jest Toni Drabble, to jest Antonia S. Byatt, autorka Opętania. Autorka książek, którymi, ja nie wiem, jak ktoś studiował filologię, to się zaczytywał i mówi, Boże, ja też chcę tak jak ona. Więc po prostu, no taka też trochę idolka literacka, myślę, dla bardzo wielu pokoleń, zwłaszcza myślę tutaj studentek. I to było takie zetknięcie bardzo ciekawe, że sama Sylwia uważała, że Toni Drabble to jest irytująca osoba, była faworytką prowadzącej, leżała na podłodze zamiast siedzieć tak jak inni. Natomiast mam tutaj komentarz i ja go przeczytam, co Antonia S. Byatt myślała o Sylwii Plath. Powiedziała, Plath nosiła krótkie skarpetki jak uczennica i miała zupełnie nienaturalnie jasno-czerwone wargi i całkowicie sztuczne włosy koloru jasny blond. Była istotą całkowicie wykreowaną, pozbawioną wewnętrznej rzeczywistości, zawsze udzielała porad, jak z artykułów w czasopismach dla kobiet. Ta wzorowa, nie? Pisała piękne słowa, ale tam w środku nic nie było, nie było nikogo. I Byatt twierdziła, że jak studiowała w Cambridge, to nic nie wskazywało na to, że stanie się kiedyś wielką poetką. Wydawała się po prostu głupiutka, mówi Byatt. Ale pamiętajcie, A.S. Byatt, pisarka, nagradzana oczywiście, była siostrą Margaret Drabble. A Margaret Drabble, ja ostatnio słuchałam z nią z kolei wywiadu, one się do siebie nie odzywały. To były siostry, które kiedy zaczęły już pisać, to między nimi była tak wielka rywalizacja, że się do siebie nie odzywały. To ja przepraszam, tylko takie, ale jest jeszcze jedna rzecz. Chodzi o to, że Sylwia ciągle poddawała się krytyce i ocenie swoich wierszy. Dlaczego? Ponieważ ona je ciągle wysyłała, tak? Opowiadania wysyłała, wiersze, bo trzeba było być publikowaną, nie? Tak. Publikuj albo zgiń to dzisiaj, ale to bardzo było ważne, żeby się w różnych czasopismach pokazać. I słuchajcie, Marianne Moore, to była taka legendarna, wspaniała, wielka poetka modernistyczna, czyli epoka starsza, czyli ona jakby już dyktuje warunki, ona decyduje, kto gdzie się ukaże. Marianne Moore to taka gigantka. Ona właśnie z niechęcią zareagowała na książkowy debiut Sylwii, czyli Kolosus, ten, tak, ten słynny. I ona powiedziała, że wiersze Plath to są gorzkie, lodowate, wypalone, odstręczające. Ja cytuję z tej Czerwonej Komety. A kiedy Sylwia się ubiegała w 1961 roku o stypendium Guggenheima, bo przecież Sylwia z tego żyła, bo nie pracowała inaczej, a była matką w sumie samodzielnie wychowującą w pewnym momencie dwójkę dzieci, Moore krytykowała ją za to, że urodziła dziecko i doradzała pozostałym z komisji, tak, żeby nagrodzili raczej Hughesa niż jego żonę. Mówiła, że ma od niej dwa razy więcej talentu. Ale słuchajcie, to jest zinternalizowana mizoginia. No słuchajcie, no, to nie może być tak, że my oczekujemy nagle od kobiety, która jest po prostu otoczona, zatopiona tym, że ona nagle tu będzie... siostrzeństwo budować. No, to jest w ogóle nierealne, tak?
To co mówisz, nie? Że to tak mało miejsca było dla kobiet, że trochę musiały być gigantkami. Ja muszę być wyjątkowa, jakby albo ja, albo one, nie?
Słuchajcie, ona żyła w czasach, kiedy walczyła o stypendia, rywalizowała z Adrienne Rich. I jak Adrienne Rich dostała, to ta jej nienawidziła, no bo zabrała jej to jedno stypendium dla dziewcząt utalentowanych.
Ciężko wtedy myśleć o siostrzeństwie.
No, ale to, to takie były, taka była rzeczywistość, więc nie możemy tutaj przykładać pewnie troszeczkę dzisiejszej naszej świadomości, ale też jeszcze całej tej jednej historii ruchu feministycznego, ruchu kobiecego, bo ona w ogóle tego nie znała, prawda? Ona to robiła, nie wiedząc.
Się totalnie zgadzam, ale z drugiej strony mam coś takiego, że ona sama widziała te ograniczenia związane z byciem kobietą. Że bycie kobietą to jest jakby trochę przegrana pozycja, bo mężczyźni mają lepiej w tym sensie, że ona sama mówiła, że ona wolałaby być mężczyzną, bo widziała jakby, że no bycie kobietą jest jakby dla niej dużo cięższe i że ona musi wykonać dużo większą pracę, żeby cokolwiek udowodnić i że te ograniczenia związane z płcią wynikają właśnie z tych wielu konwencji społecznych i tego, że pewne rzeczy się zakłada. I dla mnie właśnie może nie osądzanie jej za brak takiej siostrzeńskiej postawy, ale też brak takiego empatycznego spojrzenia na inne kobiety, że one jakby, no jesteście w tej samej sytuacji, że jakby te kobiety nie są głupie dlatego, że są głupie, no może niektóre tak, ale że jakby one też są wytworem tych czasów, tak? I że jakby wy macie te same ograniczenia, one jakby, ona nie ma tam takiej, nie pozostawia takiego powietrza na to, że może za tą postawą tych kobiet jest coś więcej, że jest ta fasada, którą one zbudowały, żeby przetrwać po prostu. I mi tego trochę brakuje, że ona na siebie potrafi tak spojrzeć, ale w tym no, szklanym kloszu jest bezlitosna, a jednak pisze go z perspektywy 10 lat.
Ale na przykład jest takie opowiadanie w tym zbiorze Johnny Panika i Biblia Snów oraz inne opowiadania. Ja przeczytałam tylko kilka tych opowiadań, nie przeczytałam wszystkich, ale opowiadanie matki jest o tym, moim zdaniem, co mówisz. Że jakby trochę... nie mamy wyboru, jakby, że powinnyśmy być razem, ale trudno jest nam być razem, że są nam narzucone tak niemożliwe wymagania, że musimy trochę walczyć o siebie i trudno jednocześnie też walczyć o nasze wspólne jakby sprawy i że czasem musimy zawierać sojusze, które nie do końca nam pasują.
Ja w ogóle bardzo dziękuję, że ty wspominasz o jej opowiadaniach, bo w bibliografii jest wzmianka o jej juweniliach, czyli opowiadaniach, które pisała jeszcze jako młoda i właśnie tam pisała o bardzo różnych kobietach z różnych grup czy klas społecznych, no bo to jeszcze klasa społeczna wchodzi tak, nam w grę, gdzie ona jest uprzywilejowana, ale tak w sumie nie do końca, bo zaraz może stamtąd spaść i spada. Więc ona pisała z podejrzewam empatią, bo też nie miałam szansy przeczytać tych opowieści, czyli ona jak gdyby, to nie jest tak, że ona w teorii tego nie rozumie, albo nie potrafi sama tego jakby zobaczyć, ale weźmy jeszcze jedną rzecz. Ty powiedziałaś matki, co czytały dziewczyny w koledżu, jako lekturę. Czytały taką książkę pod tytułem Pokolenie Vipers, to by było tak jak brzmi, o matkach, mamizm. Istniała taka koncepcja w latach 50., która mówiła, że matki, a wiecie, w latach 50. kobiety do domu wychowywać dzieci i po prostu na przedmieścia.
Mężczyźni wrócili z wojny, więc no, wy teraz wracajcie.
Słuchajcie, no jej matka była doskonale wykształcona, również na uniwersytecie i zaczynała pracować właśnie tutaj kariera takiej pedagogzki, tak? Filologia angielska, filologia germańska, poznała niemiecki. Więc tutaj świetnie by sobie radziła. No i wyszła za mąż za jej ojca Ottona, który tutaj robi karierę na uczelni i mówi, słuchaj, no ale może byś przestała, bo teraz to głupio będzie. No głupio będzie. Dla niego będzie głupio, jak jego żona będzie pracować. I ona zarzuciła w związku
jeszcze
z tym.
Jeszcze jakby była lepsza. Swoją,
tak, karierę, słuchajcie, tak. A okazuje się, że potem sobie musiała jednak dawać radę, tak? Po śmierci męża musiała sobie dawać radę i wychowała sama, samodzielnie dwójkę dzieci i całkiem sobie dobrze dała radę. Więc to jesteśmy w takiej rzeczywistości. I druga rzecz, one czytały właśnie tę książkę. Słuchajcie, to był jeden wielki paszkwil na matki. Matki opiekuńcze, nadopiekuńcze, które powodują, wychowują tych takich zniewieściałych nam chłopców i które w ogóle są szkodliwe społecznie. Mówiło się, w latach 60. powstał raport Moynihana o czarnej rodzinie, gdzie cała wina spadała na matkę czarnej rodziny, tak, afroamerykańskiej, a w latach 40. to było na po prostu każdą matkę, prawda? Zakładamy, że białą, no bo wtedy jeszcze były czasy segregacji. I słuchajcie, i to jest po prostu, i one to czytały, można powiedzieć, wysysały to z mlekiem matki. Dla nich seksizm musiał być po prostu przezroczysty. To bardzo trudno jest, jak jesteś rybą pływającą w akwarium, wyjść poza to akwarium i powiedzieć, ajej, ja pływam w akwarium. To jest bardzo, myślę, ciężkie. Nie chcę mówić, że ja chcę tutaj jej obronić, bo była na pewno egoistką i egotystką, tak jak każdy wielki poeta. Tak. I każda wielki artysta, prawda? Nie możemy powiedzieć, że nie była, bo była, okej, prawda? I ja tutaj wszystko zwyciężam, no.
No tak, ale ona jakby przy tym wszystkim też, no jednak bardzo chciała zostać matką i no jednak ona nie rezygnowała z tego, tak jak niektóre jej koleżanki, artystki, że nie poświęciła tej kariery kosztem tego marzenia o zostaniu matką, że Sylwia właśnie ona chciała pokazać, że można mieć wszystko i to jest też taki dylemat, który no współcześnie jakby wciąż jest w dyskusjach, jak my możemy mieć wszystko, jak jakby zachować tą równowagę, jak w ogóle nie zwariować w tym, że no chcesz być odnoszącą sukcesy kobietą w pracy, chcesz być dobrą matką, chcesz być dobrą przyjaciółką, chcesz być świetną kochanką, chcesz po prostu być jeszcze podróżniczką, chcesz być czytelniczką, no chcesz mieć to wszystko i Sylwia właśnie chciała mieć to wszystko i no zapłaciła też za to bardzo wysoką cenę, też za to zderzenie z rzeczywistością, bo też bardzo fajnie opowiedziała o tym Agazano, o tym jak pojechała opisała jej podróż poślubną z Tedem Hughesem, że wzięli te maszyny do pisania, że oni jadą do Hiszpanii i będą pisać. No tylko, że Ted Hughes wstawał, rano zdążył spalić się na słońcu, wypić kawę i potem sobie siadał do pisania, a Sylwia rano poszła po zakupy, zajęła się gotowaniem, sprzątaniem domu, podaniem mu tego obiadu, no i jak starczyło trochę czasu, no to ona sobie usiadła z tą maszyną do pisania, więc to od początku było wiadomo, że oni są tą parą geniuszy, parą literatów, poetów, artystów, ale no, ta nierówność no, była, aż biła po oczach, no bo oni nie mieli tej samej przestrzeni do tego, żeby eksplorować ten swój talent, plus no, ona wiecznie sobie umniejszała i mówiła, że dobrze, że ona nie jest tak utalentowana, jak jej wspaniały mąż.
Albo być może nie robiła tego wiecznie, bo pamiętajmy, że on jednak zaingerował w jej dzienniki i pamiętniki. I w dzienniki, i w jej listy, nie? Ale wiecie co, dziewczyny, ja się bardzo cieszę, że jakby nie wiem, którą minutę nagrywamy, ale już długo, a dopiero dwa razy padło nazwisko Teda Hughesa.
No.
Ale no jednak trzeba o nim wspomnieć na koniec i podkreślić właśnie niechlubny jego tutaj wkład w pamięć o Sylwii i też w budowanie jakiejś jej wizerunku, że być może części rzeczy nie wiemy, bo no właśnie
ale powiedz,
część
bo
spalił.
Mówisz tutaj do nas, które wiemy, co się stało, no ale właśnie powiedz coś więcej, że właśnie on spalił jej twórczość.
No, trochę jej twórczości. Ocenzurował jej dzienniki i listy i właściwie wszystko to, co mogło jego przedstawić w niechlubnym świetle, to wyciął z tego życia, nie?
Był jakby tutaj odpowiedzialny za pamięć o niej. W ogóle.
No i też jak jego rodzina tak jest właśnie tymi spadkobiercami Sylwii, twórczości Sylwii i tego, co jakby pozostawiła po sobie i no jest to jednak też taki no znak, który no jest trochę przykry w tym całym kontekście, nie?
Mm-hmm.
Właśnie powiedziałaś też, że to jest świetne, że dopiero teraz wspomniałyśmy o Tedzie Hughesie, czyli mężu Sylwii Plath, ale no to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć, że dla osób, które dopiero na przykład stykają się z twórczością Sylwii Plath albo nie wiedzą tego, że bardzo często no, to jest jakby jedyny kontekst, o którym jeden z wielu kontekstów, z głównych kontekstów, w którym opowiada się o Sylwii Plath przez właśnie związek z tym sławnym poetą Tedem Hughesem. Uważam, że jest to też wspaniałe, że jego biografia nazywa się, nosi tytuł Kochając Sylwię Plath. Że jednak trochę tutaj zatoczyło oko.
I czy tam jej mąż też jest taka, jakaś biografia.
No wiecie, biografie różne są. Pewnie jeszcze ta, która męża mi jej odebrała, nie? Która tak w ogóle notabene również popełniła samobójstwo i też w taki sam sposób, tylko jeszcze otruła córeczkę ich wspólną. To w ogóle tak można się zacząć, ja co tam
domyślę
przeczytałam, co ten Ted Hughes, tak one się tam wykańczały przy nim tak bardzo, ale to już, żeby też no, jakoś nie oskarżać go za bardzo, chociaż wiem, że padały pod jego adresem oskarżenia, a to o tym, że można mieć wszystko, no nie w 50-tych latach, bo też gdzieś posłuchałam, czy przeczytałam, że oni mieli jakiś partnerski związek. No może i mieli, ale przepraszam bardzo, jak mu się nie spodobało, że dzieciaki płaczą, to po prostu brał płaszcz i wychodził, prawda? A ona zostawała. Więc jakby zupełnie inne obciążenie obowiązkami było w tym związku.
Tak, chociaż i tak się mówi, że on był jakimś tam partnerem dla niej, no bo jak znajomi ich odwiedzali, to byli zdziwieni, że on potrafi zmienić pieluchy dzieciom, nie? Że on nie jest, tylko, że on pomaga przy dzieciach, nie? Nie, że oni je wspólnie wychowują, tylko że jednak ja myślę, że on wciąż jednak pomagał przy dzieciach, no ale że potrafił jednak pewne rzeczy zrobić, no ale tak tylko tutaj był taki skrót myślowy, a może ktoś się nie wie, że właśnie pod koniec życia Sylwii Plath, no ona rozstała się ze swoim mężem, została
On się z nią rozstał.
On się z nią zostawił ją, tak. Zostawił ją dla, właśnie pamiętacie jak się nazywała?
Asia ją nazywam, tak. Asia Weevil. Tak, chyba tak, albo Weevil.
Więc ten związek zakończył się no, rozpadem ze względu na romans, który wdał się Ted Hughes. I
po urodzeniu drugiego dziecka.
Tak, tak, tak. No i później ta jego, nie została jego żoną, ta jego partnerka, z którą żył, również popełniała właśnie samobójstwo. Podobnie jak Sylwia Plath, tylko że Sylwia swoje dzieci jakby
ocaliła,
zostawiła je, a odgradzając je od siebie, a no Asia postanowiła inaczej i zakończyła swoje życie i swojej córeczki równocześnie. I
Teda córeczki, bo tak, to była jego córka.
Chociaż ja słyszałam takie różne plotki, że on w ogóle nie uznawał tej córeczki również, że były tam też tego typu historie. I no co jest jednak też dojmujące w całej tej biograficznej opowieści, no to też syn Sylwii Plath postanowił zakończyć swoje życie, więc jednak ta samobójcza śmierć w tym kręgu rodzinnym jest jakimś takim mocnym motywem, który jednak się gdzieś tam krąży wokół tego, ale to jest też niesamowite w tym dokumencie BBC usłyszeć też z perspektywy córki Sylwii Plath, jak ona to odbiera, no bo mówi, że ona jakby ma ten niezwykły wgląd, żeby poznać tak swoją mamę przez tych wszystkich biografów.
Jezu, rzeczywiście.
Żeby po prostu nie tylko wiedzieć, że to była jej mama, która ma jakąś swoją historię jako kobieta, przyjaciółka, żona, kochanka i tak dalej. Są takie opowieści, których nie znamy o naszych mamach, nigdy ich nie poznamy. A tutaj jest taka jakby wyciąganie, wydrapywanie wszystkiego, czego możemy się dowiedzieć o Sylwii Plath, plus jeszcze to, czego się już nigdy nie dowiemy przez spalone dzienniki, listy, część twórczości.
Spekulowanie zostaje.
Zostaje nam spekulowanie. Więc to jest niesamowite, że ona ma ten podwójny obraz tej niesamowitej kobiety, którą była Sylwia Plath jako artystka, ale też jako po prostu jej życiorys tak krótki, a tak niesamowity, o czym świadczy 1200-stronnicowa biografia zaledwie 30-paroletniej poetki. 30-letni.
Jak to powiedziała Aga, jak zobaczyła tą książkę, jak można napisać taką grubą książkę o tak krótkim życiu?
Można.
Słuchajcie, jest takie krótkie w sumie opowiadanie pod tytułem Żółta tapeta. I to jest opowiadanie z przełomu XX wieku. Dzisiaj nazwijmy ją protofeministką Charlotte Perkins Gilman, Amerykanki, która w tej żółtej tapecie opisywała sytuację żony, która cierpi na depresję poporodową, ma męża lekarza. I ona opisywała sytuację kobiety w małżeństwie, czyli kobieta w małżeństwie to jest tak pacjentką, dzieckiem, czyli pokazywała takie bardzo różne role, tylko nie jest kobietą. I dochodzi do tego, że ona, mając tę depresję, jest leczona tak zwaną terapią spoczynku, czyli nie wolno jej nic robić. I ona w sekrecie pisze, trzyma zeszyt i sobie pisze. I dochodzi do tego, że ona zaczyna widzieć na żółtej tapecie, która na początku ją tylko irytuje, widzi tam takie kobiety, które chodzą za ogrodzeniem na czworakach. Ostatecznie pomaga tej kobiecie z tej tapety zejść, czyli zdziera tapetę ze ściany i mówi, uwolniłam cię wreszcie, czyli innymi słowy po naszemu zwariowała. Tak, zwariowała, ale jest to typ takiego szaleństwa szekspirowski, czyli w stanie szaleństwa masz większy wgląd w rzeczywistość, czyli tak naprawdę ogarniasz rzeczywistość. Ona zobaczyła, po angielsku jest to powiedzenie see the writing on the wall, czyli zobaczyła tak naprawdę w jakiej ona jest sytuacji, jak jest zniewolona jako po prostu kobieta w małżeństwie, bo to była taka krytyka instytucji małżeństwa. Jednym z efektów popularności tego opowiadania było to, że wielki propagator tej metody leczenia kobiet, właśnie histerii kobiecej, czyli tej metody terapii spoczynkiem, zarzucił tę metodę jako szkodliwą. Anne Sexton, to już jest, wiecie, 50 lat po, ma problemy, tak? Jest tutaj, jej terapia polega na tym, żeby pisać, prawda? Czyli nie wolno jej pisać, czyli żeby pisać. Totalnie zmienione jest podejście. I myślę sobie, że Sylwii Plath, Szklany Klosz, mógłby pełnić podobną rolę do żółtej tapety. To znaczy, dla mnie to jest niesamowity obraz tego, w jaki sposób kobiece każde odstępstwo, czyli tutaj mamy chorobę psychiczną, tak? Albo problemy psychiczne, w jaki sposób one są traktowane, jak są zamykane i te elektrowstrząsy. Ta terapia elektrowstrząsowa, ona była kilkanaście lat wcześniej dopiero wynaleziona. Słuchajcie, znalazłam informację, że wynalazca tej metody obserwował w rzeźni świnie znieczulane przed śmiercią i zabijane właśnie takim wstrząsem elektrycznym. No i zastanawiał się, czy ta procedura nie mogłaby pomóc ludziom. I ostatecznie zastosowano ją. Terapia elektrowstrząsowa jest stosowana do dzisiaj, ale to jest zupełnie inna procedura. Tam są inne moce też. Zobaczmy, że ona była poddana nawet bez znieczulenia. Prawda? Bardzo często tam się żebra łamały, nie wiadomo, co tam się działo. Więc jakby za to, że ona pokazuje, co się działo z kobietami, które były uznane za stwarzające problem, albo które miały te problemy psychiczne, bo to częściej, pamiętajcie, kobiety miały te problemy psychiczne i to kobiety były wysyłane do tych szpitali, do tych ośrodków zamkniętych. Ja tylko może nadmienię, że JFK wysłał swoją Jacqueline na takie elektrowstrząsy i ona też to miała. Wiecie dlaczego? Dlatego, że po prostu była histeryczna i robiła mu po prostu, wiecie, awantury o jego zdrady. Więc ją wysłał na terapię, ponieważ to mężowie z lekarzami ustalali, co będzie i jaka terapia i co będzie w ogóle zaaplikowane ich żonom. Więc tutaj, broniąc tego jednakże, ona przełamywała różne rzeczy, że odkrywała dla nas jednak też pozycję kobiety i to uważam było bardzo feministyczne, bo wiecie, znamy Kena Keseya, 62 rok, rok wcześniej niż Szklany Klosz, tak? Lot nad Kukułczym gniazdem. Wszyscy wiemy, to jest ta terapia, to jest ten szpital zamknięty, to oczywiście jest pewna metafora, ale okazuje się, że niestety w 1961 roku wyszła książka The Haha, taki tytuł miała i to była książka napisana przez Jennifer Dawson i ona była nagrodzona i to była książka, uważajcie, o błyskotliwej studentce Oxfordu, która przeżyła załamanie nerwowe i dochodzi do siebie w szpitalu psychiatrycznym przypominającym klub golfowy. I teraz uwaga, nasza Sylwia przeczytała tę książkę nagrodzoną, tak? Miesiąc przed śmiercią. Przeczytała i co mówi? Kurczę, za późno moja książka się ukazała, bo to ona miała szansę, uważam, zrewolucjonizować, tak? To ona i to Szklany Klosz miał szansę być lotem nad Kukułczym gniazdem, gdyby po prostu trochę inne tutaj okoliczności wystąpiły.
Wow.
To wszystko wiem z Czerwonej Komety.
No ale niesamowita jest, wiecie, taka historia, co by było gdyby, że czasem po prostu rzeczywiście ruch motylego skrzydła, nie?
Jakby... To ja tak sobie mówię, co by było, bo tam jest po prostu pokazane, więc ja sobie myślę, nie, no byłoby i od razu mi ta żółta tapeta przyszła do głowy, że dlaczego nie wrzucić tych dwóch książek, które mówią o pewnym traktowaniu kobiet jednak i są pewną też krytyką, bo Szklany Klosz jest też krytyką tej terapii elektrowstrząsowej.
Totalnie, tak. No dobrze, chyba, słuchajcie, mi się wydaje, że poruszyliśmy bardzo dużo wątków.
Ja czuję, że my dopiero zaczęłyśmy rozmawiać.
No wiadomo, ale...
To się nie da skończyć tak.
Dajmy ludziom też coś odkryć samodzielnie.
Dobra, cytat macie?
Ja nie mam cytatu. Ja chyba chciałam właśnie powiedzieć o tych opowiadaniach, bo tak przeczytałam kilka i byłam, powiedzieć co, poruszona tym, jak wiele też w ogóle jest tam różnych tematów, nie? Że Sylwia Plath nam się kojarzy z jakimś takim, no właśnie, kobiecym doświadczeniem, które jest jakby też obrazem jej życia, ale na to kobiece doświadczenie się składa bardzo dużo różnych jakby czynników i to każde z tych opowiadań jakiś kawałek tego odsłania, więc chyba po prostu chcę polecić cały ten tomik opowiadań.
Tak, ja bym chyba chciała powiedzieć, że bardzo często myśli się o Sylwii Plath i mówi o niej jako o takiej poetce opętanej wizją śmierci, że często się mówi o Lady Wasash i też ten biograficzny, nieszczęsny film z Gwyneth Paltrow i Danielem Craigiem otwiera jakby tekst z Lady Wasash i jakby oczywiście to jest tylko ta historia tego nieszczęśliwego małżeństwa, a nie całego jakby no jednak bardzo bogatego życia Sylwii Plath i tych wszystkich jej przeżyć i rozterek i tej walki o bycie artystką tam w ogóle nie jest za bardzo poruszona, więc cały czas się żyje tą taką legendą tej poetki samobójczyni, tego nieszczęśliwego związku. Ja bym chyba chciała, żeby po prostu nie zaczynać od tego albo nie poprzestawać też na tym, jak się gdzieś tam w takim pierwszym kontakcie może na to trafić, bo tego jest dużo więcej. I jest też bardzo fajny podcast o historii kobiet Katarzyny Wężyk i tam w tytule odcinka o Sylwii Plath jest ta metafora fig, która myślę, że fajnie, żeby wybrzmiała gdzieś tam też na koniec, więc no dla mnie jakby ta metafora związana z tym, że taką obfitością i tym takim nie...
Ale wytłumacz tę metaforę.
No to ja tobie oddam, bo
ja mam coś innego.
I tą obfitością jakby dla mnie jest też taka niesamowita w Sylwii Plath, a ty powiedziałaś w początku naszej rozmowy cytat, który ja chciałam powiedzieć, bo związany z tym, że ja w wieku 15 lat, a przypomnijmy, że albo powiedzmy, bo chyba tego nie powiedziałyśmy, Sylwia debiutowała w wieku 8 lat w Boston Traveler wierszem, więc jakby to jest ta nasza geniuszka. Właśnie napisała wiersz, w którym powiedziała, że jest we mnie ten głos, który domaga się tego, żeby po prostu wybrzmieć. Nie wiem, jak tam jest dokładnie to tłumaczenie.
Ja przeczytam.
O, dobrze.
Posłuchaj chwilę i uwierz we mnie. Nie ma powodu dla mojego pisania. Tak. Piszę tylko dlatego, że jest we mnie głos, który nie chce ucichnąć.
Sylwia.
15 lat.
Wow.
I właśnie tym też się cytatem kończy ten dokument z BBC i mówi o tym jej przyjaciółka z dzieciństwa. I po prostu lecą jej łzy z oczu i mówi, że jeżeli miałabym cokolwiek powiedzieć o Sylwii, to jakby to zdanie uważam podsumowuje całe jej życie.
Piękne.
To co, metafora fig?
No to na koniec.
No dobra, słuchajcie, to jest... No być może rzeczywiście ktoś sobie odsłucha też ten podcast, który tutaj Agnieszko wymieniłaś. No to jest taka metafora, ta Ester, bohaterka Szklanego Klosza, wyobraża sobie swoją przyszłość i widzi to jako takie rozłożyste drzewo i na gałęziach tego drzewa wiszą piękne, dojrzałe figi. Jedna figa to życie rodzinne, czyli bycie żoną i matką. Druga figa to genialna kariera literacka i sława poetki. Trzecia figa to praca naukowa na uniwersytecie. No i później kolejne figi to podróże, przygody i no różni kochankowie też, prawda? No i teraz te figi to może być taki róg obfitości, z którego ona próbuje uszczknąć z każdej. Natomiast jednak tam tragedia albo dramat Ester polega na tym, że ona siedzi na tym rozwidleniu tego drzewa i tak naprawdę umiera z głodu, bo nie potrafi wybrać ani jednej gałęzi. Bo wydaje mi się, że ona by chciała wszystkie, a wszystkich się nie da. I tu jest ten problem, że się niestety nie da. I nie wiem, czy powinniśmy kończyć na takiej tragicznej nucie.
No, tragiczne życie. Tragiczne nuty.
No ale lepiej
to życie. Warto, słuchajcie.
Warto sięgnąć na pewno po Szklany Klosz, bo uważam, że to jest powieść, która się broni mimo upływu czasu.
Bardzo.
I właśnie
ja mam pierwsze wydanie, muszę się pochwalić.
I zgadzam się z tobą, Aga, bo mówiłaś na początku, że nie, że twoim zdaniem wcale to nie jest powieść dla młodych kobiet, tylko uważam, że właśnie dla takich już dojrzalszych kobiet, które zobaczą tam te wszystkie konteksty, o których też dzisiaj wspominała Marta i jakoś tak zobaczą tą głębię. Myślę, że Sylwia by chciała być właśnie zapamiętana jako wielka pisarka, bo to było jej marzenie. Poetka, pisarka i artystka, więc po prostu tak ją pamiętajmy.
A ja myślę, że jeszcze ta Czerwona Kometa, czyli Krótkie życie i nieśmiertelna sztuka Sylwii Plath, tworzy nam obraz młodej kobiety, która przeżywa dramaty, ona takie dramy przeżywa miłosne, że na podstawie jej dzienników naprawdę, że to się czyta jak taką książkę, taką dziewczyńską, więc ma te przygody, ma te swoje miłości. Słuchajcie, ona zakochała się i miała, nie wiem jak dzisiaj by się to nazywało, relacja, nie wiem jak to wtedy by było nazwać.
Situationship.
Situationship miała z Richardem Sassoonem. Dla osób, które znają na przykład trochę literatury angielskiej, to wiedzą, że był taki poeta, to się często mówi poeta wojenny, Siegfried Sassoon. I ona po prostu, dlatego, że miała na nazwisko Sassoon, dowiedziała się, że był jakimś kuzynem, to powiedziała, muszę go mieć. Więc po prostu świetna w tym. Tak. Są takie wspaniałe smaczki, na przykład co Oden powiedział o niej na przykład, prawda? Który niestety tam z nią nie pochwalił jej poezji, ale na przykład, że kochała poezję Dylana Thomasa i sama pisała Villanelle. To są takie bardzo skomplikowane formy poetyckie, a jak ktoś zna Dylana, jest taki słynny wiersz nie idź po angielsku, nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Do not go gentle into the good
wiersz
night.
Wiersz Interstellar.
Pewnie wiersz to z czterech, nie wiem czy to, nie, to chyba nie jest z czterech weseli pogrzeb. Ale w każdym razie to jest bardzo słynny wiersz. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Villanelle, to niech sobie po prostu przeczyta ten wiersz, zobaczy, jaki on jest skomplikowany, i ona napisała taki piękny w odpowiedzi wiersz do Ewy schodzącej ze schodów. I to, czy, albo ze, to, do Ewy schodzącej po schodach chyba. I ja jeszcze tutaj naprawdę polecę tę Czerwoną Kometę, bo z niej w ciągu, na tych 1200 stronach mamy pełnokrwistą, fajną, młodą, energiczną kobietę, która po prostu chce żyć i czerpie z tego życia tyle, ile może. A jej miłość, tak jak ona sobie wyobrażała miłość, to dla wszystkich znowu, ci, którzy, i to jest tu, filologowie, filolożki będą tutaj mieć po prostu kopalnię, to jest ta z D.H. Lawrence'a. Jeżeli ktoś kiedyś czytał Zakochane kobiety, Synowie i kochankowie, albo Kochanek Lady Chatterley, przecież książka zakazana wtedy, to zobaczy tutaj, w jaki sposób ona postrzegała miłość. Jak Heathcliffa, słuchajcie, i Catherine, po prostu tak. Dlatego tak poleciała na tego Teda, bo on był taki dziki, ona w nim widziała Heathcliffa, ale też miała, i on zresztą też, takie pojęcie właśnie o miłości, miłość jako taki pewien rytuał, jako coś takiego z twoich trzewi, ono cię musi po prostu, nie wiem, to życie musi ci świat zmieść z powierzchni. Tak. To jest miłość. I to jest w ogóle piękne, że można wierzyć w taką miłość. I ją przeżyć. I ciesz się, że było, nie płacz, że minęło. Czy to jest optymistyczne?
Trochę red flag. Czy to czerwona kometa, czy to czerwona flaga? Ale no, słuchajcie, co kto lubi, nie? Sylwia pragnęła takiej miłości. To, że się skończyło, to bardzo źle dla niej. I że to jest jakaś taka, wiecie, no wciąż romantyzowana przez nas wizja tego, jaka powinna być miłość.
Tam była przemoc. Tam była przemoc w związku. Ona poroniła. I poroniła też, wiemy z tej biografii, że to było po sytuacji, w której no, prawdopodobnie pobił ją Ted.
On też ją podczas ich podróży poślubnej dusił. I to też Sylwia opowiedziała dopiero po wielu latach, opowiedziała o tym w jednym z listów, bo też bała się o tym w ogóle powiedzieć, żeby nie zburzyć tego pięknego obrazu, który wciąż miała w swojej głowie. Nie chciała dopuścić do siebie takiej myśli, że to może nie być ta piękna historia miłosna, którą ona sobie wymarzyła. I też a propos tego jest taki bardzo też znany jeden, oprócz Lady Łazarz, to jeszcze jest taki wiersz Daddy, który bardzo często się cytuje. Ja trafiłam na takie odczytanie, bo często się mówi, że no to jest taki list do taty, że ona tak była bardzo związana ze swoim ojcem, który tak tragicznie zmarł, a no tak tragicznie zmarł, no bo po prostu był, myślał, że miał raka, jak jego przyjaciel, a właściwie nie miał raka, tylko miał cukrzycę. I jak zaczął się leczyć, to już było za późno. A takie współczesne odczytania mówią, że ten wiersz Daddy jest tak naprawdę takim, taką polemiką, którą ona toczy z takim po prostu wszechwiedzącym i takim paternalistycznym głosem mężczyzn, którzy mówią jej, jak powinna się zachowywać, jakim powinna być jako artystka, i że to jest taki bardzo przewrotny wiersz, w którym ona jakby gra z tym, że tak, już bardzo dobrze wiem, jak się zachować, wiem, czego ode mnie potrzebujesz, i to jest jakby też pokazuje nam, że te takie wczesne odczytania Sylwii Plath, które gdzieś tam mieliśmy, wraz właśnie ze zbadaniem tej jej biografii, tego, że jakby wciąż jest mnóstwo biografów i biografek, którzy czerpią z tego i próbują odnaleźć w tej twórczości, ale też i w kontekście społecznym, w którym ona żyła, no pokazują, że jakby wciąż jest bardzo dużo do odkrycia w tej poetce, i to jest, no wydaje mi się, niesamowite w tym wszystkim.
Tak, mnie też zszokowało to, jak, chociaż w sumie mogę na to wpaść, ale chyba mnie zszokowało dlatego, że właśnie nie jest to takie
taki pierwszy trop interpretacyjny, jak chodzi o twórczość Plath, że wiecie, jak silne jest też to echo II wojny światowej w ich, i czy w opowiadaniach, czy w wierszach, że jednak tam naprawdę te okrucieństwa wojny są obecne.
No bo i była, pamiętajmy, że ona żyła w czasach zimnej wojny i te obrazy, wiecie, tam była bomba atomowa detonowana, to jest... To są czasy, kiedy wojna jak gdyby, obrazy z telewizji, z mediów, one ci podsycają to poczucie też niebezpieczeństwa, bo przecież oni przez lata byli na krawędzi wojny nuklearnej, tak? No tak zawsze wiemy, przynajmniej z historii. I to w Szklanym Kloszu słychać. Ja chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy to będzie dobre zakończenie, takie moje ostatnie. Wtedy, kiedy ona była w Cambridge, ona wciąż, kobiety wciąż nie miały wejścia, wstępu do niektórych sal wielce czcigodnych. Słuchajcie, to są lata 50. i to jest sytuacja, którą znamy z opowieści Własny pokój Virginia Woolf z lat 20. Prawda? Gdzie mówimy o w latach 20. może. Ona też nie mogła. A mimo to i mimo tak krótkiego życia, zobaczcie, wdarła się na ten panteon. Więc bez względu na to, myślę, że jej życie było i tragiczne, ale miało też swoje piękne momenty. To dokonała tego. Dokonała tego, wzniosła się. Co prawda nieco później i fajnie by było, jakby za swojego życia tego doznała, ale później jakby wszyscy rzeczywiście się zorientowali, że chyba tutaj się pomyliliśmy i że to była tak jak już powiedziałam, być może ta trajektoria jej literackiego sukcesu albo jej w ogóle literackiej kariery inaczej by się potoczyła, gdyby ona nie była, nie mieszkała w Anglii, tylko w Stanach. Natomiast wiemy, że to było jej potrzebne też. Nie poruszyłyśmy miliona rzeczy.
Ale też próbowałyśmy już kilka razy zakończyć naszą rozmowę.
Więc to już było moje. Dziękuję. Chcę Wam jeszcze raz podziękować za Czerwoną Kometę, za to, że zmusiłyście mnie do przeczytania tej cegły, która ostatecznie polecam Wam bardzo serdecznie wszystkim.
Dobrze, dziękujemy jeszcze raz wydawnictwu Marginesy za przesłanie egzemplarzy dla nas, no i za to, że za odwagę do wydania.
Za to, że mogłyśmy pokochać Sylwię dzięki temu.
Tak, spojrzeć na nią w nowych kontekstach, pokazać, że no warto odczytywać twórczość pisarek, poetek na nowo i w ogóle nie poddawać się obiegowi literackiemu i po prostu w swoim czasie zaglądać do tych powieści, mimo tego, że nie są gorącymi bestsellerami.
Dokładnie.
I jeszcze jeden wniosek. Najlepsze czytanie to jest ponowne czytanie.
Tak, tak jest.
Dzięki i dziękuję Wam.
Dziękujemy.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Hrubek i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.